Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma druga, ścieżka pierwsza. Pałace Davisa stanęły w Houston, Scarsdale i w Nowym Jorku. On zaś zarządzał swoim naftowym imperium z biura na 34. piętrze Rockefeller Center w Nowym Jorku. W 1936 roku, poszukując nowych rynków zbytu dla ropy i jej przetworów, zwrócił uwagę na Niemcy, borykające się wówczas z wielkim problemem, jakim był brak tego surowca i paliwa dla szybko rozbudowywanych sił zbrojnych. Zwłaszcza marynarka wojenna, której okręty spalały szczególnie dużo ropy, znalazła się w trudnej sytuacji. Dowódca Kriegsmarine, wielki admirał Erich Redder, kierował do Hitlera raporty, w których ostrzegał, że naczelne dowództwo Kriegsmarine całkowicie wyczerpało możliwości zakupu paliwa za marki, co oznaczało, że kasa marynarki wojennej w przegródce paliwa, smary, oleje jest pusta. Davis, który w tajemniczy sposób dowiedział się o tych tajnych raportach, udał się natychmiast do Berlina i stawił się w gabinecie doktora Hjalmara Schachta, szefa Reichsbanku, proponując, że za niemieckie kredyty wybuduje w Niemczech rafinerię, którą będzie zaopatrywał w ropę z meksykańskich pól naftowych w zamian za dostawy niemieckich maszyn. Jednak Schacht nie dowierzał amerykańskiemu biznesmenowi i odrzucił tę propozycję. Niezrażony Davis walczył dalej o wielki interes. Nie chodziło mu tylko o spodziewane zyski ze współpracy z Niemcami. Starał się odzyskać 11 milionów dolarów, które zainwestował w pola naftowe Posor Rica, a które utracił, gdy rząd Meksyku znacjonalizował zagraniczne firmy naftowe. Dotarł do samego Führera, któremu spodobał się pomysł przerabiania w niemieckiej rafinerii meksykańskiej ropy. Na początku 1938 roku Hitler zaprosił Amerykanina do swojej kancelarii i poinformował, że polecił Reichsbankowi przekazanie niezbędnych środków finansowych. Davis, mając tak korzystną sytuację, jaką stworzyło poparcie Hitlera, rozwinął swój projekt. Przekonał dowódcę niemieckiej marynarki wojennej, że nie warto wydawać 600 tysięcy funtów szterlingów na zakup ropy, lecz należy zakupić koncesje wydobywcze. Wielki admirał Redder w liście do Hermana Göringa pisał: zamierzam wykorzystać te pieniądze nie na zakup ropy naftowej, lecz na bycie praw do wydobywania ropy na terenie obcego państwa. Przy dzisiejszych cenach ropy za 600 tysięcy funtów moglibyśmy zakupić 150 tysięcy ton paliwa i oleju napędowego, co jest wielkością absolutnie niewystarczającą. Ale zainwestowanie tych pieniędzy w nabycie i rozwój koncesji wydobywczych, na przykład w Meksyku, pozwoli Niemcom w opinii ekspertów otrzymać około 7,5 miliona ton ropy. W tym wspaniałym planie był słaby punkt: uzyskanie zgody władz Meksyku na sprzedaż koncesji na wydobycie ropy naftowej. Jak to zrobić? Davis postanowił wykorzystać, zapewne za poważny udział w zyskach, wpływy i siłę Johna Lewisa, który szybko zgodził się namówić Vincente Lombardo Toledano, szefa meksykańskiej centrali związkowej, do udzielenia pomocy Davisowi w uzyskaniu koncesji. Meksykański związkowiec dotarł do prezydenta Lázaro Cárdenasa i skłonił go do udzielenia Davisowi wszystkich zezwoleń. We wrześniu 1938 roku pierwszy tankowiec z 10 tysiącami ton ropy wyruszył z Veracruz do Hamburga. W ciągu następnych 11 miesięcy firma Davisa wyeksportowała 400 tysięcy ton ropy o wartości 8 milionów dolarów do Niemiec, gdzie jego rafineria Eurotank przerabiała ją, pracując na trzy zmiany. Umowa z Niemcami przewidywała, że będą spłacać długi dostawami maszyn. Do września 1939 roku, gdy Wielka Brytania i Francja zablokowały morskie dostawy dla Niemiec, na konto Davisa wpłynęło tylko 3 miliony dolarów, stanowiące równowartość niemieckich dostaw, wśród których było m.in. 17 samolotów pasażerskich Junkers dla meksykańskich linii lotniczych. Obrotny Amerykanin stracił więc na tym interesie ogromną kwotę 5 milionów dolarów i musiał coś zrobić, aby te pieniądze odzyskać. Usiłował omijać blokadę, wysyłając tankowce do Szwecji lub Włoch, skąd pociągami ropa miała być przewożona do Niemiec. Jednak szybko musiał zaniechać tych zabiegów, gdyż Brytyjczycy nie dali się oszukać i zarekwirowali 3 statki wiozące 30 tysięcy ton ropy do państw skandynawskich. Wielki interes przeplata się z polityką i Davis doskonale to rozumiał. Zapewne dlatego, szukając innych dróg rozwijania nadzwyczaj zyskownego handlu ropą z Niemcami, dotarł do prezydenta Roosevelta, choć projekt, z którym przyszedł, daleko odbiegał od ropy naftowej. O 11:45 wszedł do owalnego gabinetu, gdzie z pewnym zaskoczeniem zauważył, że prezydent nie był sam, lecz towarzyszył mu Adolf Berli Jr., asystent sekretarza stanu. Nie był to dobry znak. Davis wiedział, że ten człowiek darzy go niechęcią i gotów jest popsuć mu szyki. Nie mylił się. Przed tym spotkaniem Berl sięgnął do danych FBI, które zbierało informacje o Davisie od 1928 roku. Nie znalazł tam, co prawda, dowodów na jego powiązania z wywiadem niemieckim, ale taka możliwość była oczywista, o czym Berl ostrzegał prezydenta. Davis, ledwo usiadł w fotelu za niskim stolikiem, przystąpił do przedstawienia sprawy. Od lat prowadzę interesy z Niemcami, powiedział. Od jakichś 7 lat i rozwinąłem osobiste kontakty z marszałkiem Hermanem Göringiem. 2 czy 3 dni temu otrzymałem depeszę od Göringa, który prosi, abym rozeznał, czy prezydent mógłby działać jako rozjemca lub pomóc w wybraniu neutralnego państwa, które mogłoby taką rolę odegrać. Mówił oczywiście o wojnie w Europie. Niemcy chcą pokoju, zakończył. Oczywiście, jeżeli pewne warunki zostaną spełnione. Miałem różne nieoficjalne napomknienia, że mógłbym interweniować w europejskich kłopotach, ale nie będę włączał się do takich spraw, dopóki nie wystąpi z tym oficjalnie rząd któregoś z państw, odpowiedział Roosevelt. Rząd niemiecki zwrócił się do mnie, abym spotkał się z jego przedstawicielami na tajnej konferencji, jaka odbędzie się 26 września w Rzymie. Davis nie wydawał się zbity z tropu. Czy mógłbym po rozeznaniu sytuacji zdać panu sprawozdanie? Naturalnie, odpowiedział Roosevelt. Interesuje mnie każda informacja, która rzuca światło na sytuację. Następnego dnia Davis wystąpił o przyznanie paszportów jemu i żonie i tu spotkała go niemiła niespodzianka. Departament stanu odmówił wydania dokumentu pani Davis, gdyż w przeszłości popełniła jakieś wykroczenie. Rozwścieczony Davis zadzwonił do Louisa, prosząc o interwencję u prezydenta. Dziwne, ale Louis zgodził się na to i o 17:22 zadzwonił do Roosevelta. Tym razem nie wskórał niczego. Prezydent, wyraźnie oburzony, że przywódca związkowy zwraca się do niego z taką prośbą, poradził, aby interweniował w Departamencie Stanu i gdy tylko odłożył słuchawkę, skontaktował się z Berlim, polecając mu, aby po zgłoszeniu się Louisa przygotował służbową notatkę na ten temat, co można będzie wykorzystać przy sposobnej okazji. Jednak Louis uznał, że posuwa się za daleko i wietrząc pułapkę, nie zadzwonił do Departamentu Stanu. Jego przyjaciel musiał wyruszyć do Rzymu bez żony. Był tam krótko, gdyż oczekujący go dr Joachim Herstlet, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który pracował przez kilka lat w ambasadzie niemieckiej w Meksyku, przekazał mu, że Hermann Göring entuzjastycznie przyjął wiadomość o możliwości udziału prezydenta Stanów Zjednoczonych w rokowaniach pokojowych i zaprasza do Berlina, aby na miejscu omówić wszystkie sprawy. Dla Davisa tkwiła w tym pewna trudność, gdyż miał paszport zezwalający na podróż do Włoch, a nie do Niemiec. Postanowił jednak zaryzykować. Kilka dni później zasiadł w hotelu naprzeciwko Göringa w jego wielkim gotyckim gabinecie w Ministerstwie Lotnictwa. Wszystko to, co powiedział, a co zostało starannie zapisane przez jednego z obecnych przy trwającej półtorej godziny rozmowie, było kłamstwem, które miało na celu wykazanie Niemcom, że jest człowiekiem, który dużo może. Oświadczył, że prezydent gotów jest wywrzeć nacisk na państwa zachodnie, aby podjęły negocjacje pokojowe z Niemcami. Zgadza się na pozostawienie Niemcom Gdańska i wszelkich obszarów, jakie Polska otrzymała na mocy traktatu wersalskiego. Oddanie Niemcom kolonii utraconych po 1918 roku, a także na przyznanie pomocy finansowej, aby niemiecka gospodarka mogła dorównać czołowym potęgom gospodarczym świata. Göring słuchał tego z zadowoleniem, którego nawet nie starał się ukryć. Ten człowiek z najwyższych szczytów nazistowskiej władzy był tak naiwny, że uwierzył w rewelacje amerykańskiego biznesmena. Uwierzył, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest tak łaskawy dla Niemiec, a przy tym tak niechętny wobec starych sojuszników. 3 października upoważnił Davisa do prowadzenia pokojowych negocjacji z prezydentem Rooseveltem, w którym miał brać udział dr Joachim Chrestlet, osobisty wysłannik marszałka, podróżujący jako Karl Clemens Blücher, obywatel Szwecji. Jego paszport został sfałszowany przez najlepszych specjalistów ze Służby Bezpieczeństwa SS. Nikt nie mógł wykryć prawdziwej tożsamości drobnego, jasnowłosego mężczyzny towarzyszącego Davisowi. Wielka misja Davisa miała służyć również wywiadowi niemieckiemu, który starał się wykorzystać nadarzającą się okazję i umieścić szpiegów jak najbliżej najważniejszego źródła informacji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Trasa do Stanów Zjednoczonych prowadziła przez Lizbonę, gdzie obydwaj mieli wsiąść na pokład statku American Clipper. W biurze linii Pan American, gdzie przyszli, aby wykupić bilety, czekała ich niemiła niespodzianka. Pan się nazywa Blücher. Urzędnik wypełniający blankiety biletów podniósł paszport, który położył przed nim towarzysz Davisa. Tak, Karl Clemens Blücher. Pewnym głosem odpowiedział Herzlet, choć zaskoczył go nieprzyjemny sposób, w jaki urzędnik zadał to pytanie. Panie Herzlet, to nie jest pana paszport. Urzędnik uśmiechał się. Spotkaliśmy się parę miesięcy temu. Pamiętam dobrze, że wtedy miał pan paszport na nazwisko Herzlet. Czy dobrze pamiętam?
Myli się pan. Z pomocą pośpieszył Davis, który stał za plecami Niemca.
Pan Blücher jest pracownikiem skandynawskiego oddziału mojej firmy i razem podróżujemy do Stanów Zjednoczonych. Zapewniam, że paszport jest prawdziwy.
Ejże!
Urzędnik wydawał się rozbawiony całą sytuacją. Jeżeli panowie tak twierdzą, to musimy sprawdzić. Zechcą panowie usiąść i zaczekać, muszę zadzwonić do komisariatu policji. Sądzę, że sprawdzenie paszportu nie będzie długo trwało.
Proszę pana, muszę coś wyjaśnić.
Davis nagle zmienił głos i pochylił się nad biurkiem. Ma pan wspaniałą pamięć. Nazwisko mojego pracownika brzmi inaczej, ale musi pan wiedzieć, że wykonujemy tajną misję w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Warunki wymagają, aby pan Herzlet podróżował pod zmienionym nazwiskiem.
A widzi pan, miałem rację.
Czy możemy kupić bilety? Davis wydawał się zadowolony, że wpadł na pomysł tak prostego wyjaśnienia całej sytuacji.
Nie.
Urzędnik pokręcił głową i oddał paszport. Davis i Herzlet odeszli na bok, aby naradzić się, co mają dalej robić. Nie zwrócili uwagi na mężczyznę przeglądającego gazetę na ławce opodal. Wydawało się, że jest zajęty, choć bacznie obserwował całą sytuację. Był to agent brytyjskich tajnych służb, które ruszyły do akcji na sygnał z Waszyngtonu. Tam Adolf Berl słusznie przewidział, że Davis nie zatrzyma się w Rzymie, lecz pojedzie do Berlina. Dlatego polecił Simonowi Woodsowi, handlowemu attaché ambasady amerykańskiej w Berlinie,
które to stanowisko zapewne było przykrywką jego funkcji, jaką spełniał dla amerykańskiego wywiadu, aby nie spuszczał oka z kłopotliwego przybysza ze Stanów Zjednoczonych. Woods, gdy zorientował się, że Davis wybiera się w podróż powrotną, wiedział, że musi on podróżować przez Lizbonę i poinformował natychmiast wywiad brytyjski, który w portugalskiej stolicy miał dobrze rozwiniętą placówkę. Brytyjczycy szybko zwrócili uwagę na Herzleta, o którym wiedzieli, że w Meksyku organizował dostawy ropy naftowej do Niemiec. Powiadomili ambasadę amerykańską w Lizbonie, że młody mężczyzna podróżujący z panem Davisem posługuje się nie swoim paszportem. Davis postanowił interweniować w ambasadzie amerykańskiej, uważając, że informacja o tajnej misji na rzecz prezydenta Stanów Zjednoczonych zrobi tam większe wrażenie niż na urzędniku wydającym bilety w biurze Pan American. Jednak Samuel Willey, amerykański konsul generalny, odmówił pomocy. Miał wyraźne instrukcje z Waszyngtonu od Adolfa Berla, jak zachować się w tej sytuacji. Davis musiał więc sam odbyć podróż i 9 października wysiadł w nowojorskim porcie. Czekała go tam jeszcze bardziej przykra niespodzianka. Na pirsie reporterzy zapytali go, jak udała się wyprawa do Berlina. Zapewniam panów, że byłem w interesach tylko w Rzymie przez 2 tygodnie, usiłował bronić się Davis. Czy negocjował pan sprzedaż meksykańskiej ropy naftowej do Włoch, aby stamtąd przetransportować ją do Niemiec, omijając blokadę gospodarczą? Padło następne pytanie. Widać było, że dziennikarze zostali przez kogoś dobrze poinformowani. Davis uznał, że przedłużanie tej konferencji nie wyjdzie mu na dobre. Czuł, że oplątuje go sieć, ale nie wiedział, kto pociąga za sznurki. To bzdura! Wykrzyknął rozzłoszczony i szybko ruszył do samochodu, zdając się nie słyszeć kolejnych pytań. Jego kariera negocjatora zakończyła się bardzo wcześnie. Następnego dnia, gdy zadzwonił do Białego Domu, dowiedział się, że prezydent nie ma czasu, aby się z nim spotkać. Napisał więc 2 długie listy, w których opisał przebieg podróży i rozmowę, jaką odbył z Göringiem, ale nie miał jak dostarczyć ich prezydentowi. Udał się do Departamentu Stanu, gdzie Adolf Berl uprzejmie przeczytał sprawozdania, lecz stwierdził, że zawierają wiele błędów. A cóż to za sprawa z fałszywym paszportem człowieka, który panu towarzyszył? Zapytał nagle. Być może wtedy Davis zrozumiał, że ma przed sobą autora intrygi, która tak bardzo skomplikowała mu życie. Niepyszny pożegnał się szybko, ale nie poddał się. Namówił Louisa, aby interweniował w Departamencie Stanu, ale i ten odbił się od muru, jaki wybudował Berl, choć zaczął rozmowę bardzo groźnie. Rezolucja, jaką podjęła CIO, aby poprzeć prezydenta, mówił o wyborach, które miały odbyć się w 1940 roku, można łatwo zmienić na korzyść innego kandydata. Nagle przyjął ton bardziej pojednawczy. Mr. Davis przywiózł ważną wiadomość od wysokiego niemieckiego urzędnika. Działał dokładnie według linii, jaką przedstawił prezydentowi podczas spotkania 15 września. Jednak prezydent stał się niedostępny. Czyżby to oznaczało, że przestał się interesować możliwością odegrania ważnej roli w interesie pokoju? Berl nie dał się zbić z tropu. Rząd Stanów Zjednoczonych nie może rozważać propozycji mediacji, jeżeli nie pochodzą one od rządów i nie są przekazywane uznanymi kanałami dyplomatycznymi, odpowiedział. Chciałby pan, żeby niemiecki rząd stwierdził oficjalnie to, co pan Davis mówi nieoficjalnie? Rząd niemiecki ma w Waszyngtonie przedstawiciela wystarczająco kompetentnego, aby mógł przekazywać wiadomości tego typu. Louis wstał i ledwo skinąwszy głową, wyszedł z gabinetu asystenta sekretarza stanu. Usłyszał najbardziej oczywiste potwierdzenie, że prezydent nie ma ochoty widzieć Davisa. Dyplomatyczna misja nafciarza dobiegła końca, choć nadal wierzył, że nadejdzie czas, kiedy będzie mógł przyczynić się do obalenia prezydenta Roosevelta i zemści się na tym wstrętnym Berlu, który tak bardzo popsuł mu szyki. Hermann Göring, który usiłował odegrać wielką rolę w europejskiej polityce, postawił na niewłaściwego człowieka. Jednak premier Chamberlain ciągle stwarzał wrażenie, że gotów jest do ugody. A Niemcy zdawali sobie sprawę, że za jego plecami stoi duża grupa polityków, którzy myślą tak samo. Byli to wpływowi ludzie. Bez wątpienia jednym z nich był Lord Halifax. Jego najbliższym sojusznikiem był Sir Horace Wilson, doradca premiera. Jednak czas premiera Chamberlaina dobiegał końca. Tylko krew, pot, łzy i trud. 9 maja 1940 roku Hitler wraz z najbliższymi współpracownikami udali się samochodami z kancelarii Rzeszy na lotnisko, gdzie na płycie z daleka zobaczyli samolot Führera Immelmann III, nazwany tak na cześć niemieckiego pilota z I wojny światowej. Jednak kolumna samochodów przemknęła obok dworca lotniczego i zatrzymała się dopiero na niewielkiej stacji kolejowej Finkenkrug, gdzie wsiedli do specjalnego pociągu i wyruszyli na północ. Niewielu wiedziało, dokąd zmierzają. Goście Hitlera zdawali sobie sprawę, że tajemnica wynika z potrzeby zachowania maksymalnego bezpieczeństwa, co było oczywiste po zamachu 9 listopada 1939 roku w Bürgerbräukeller w Monachium, gdzie wybuch bomby omalże nie pozbawił życia Führera, a zabił wielu jego starych towarzyszy partyjnych. Ci, którzy znali cel podróży, jak generał Wilhelm Keitel, zachowywali to dla siebie. Pozostały więc tylko przypuszczenia. Skoro pociąg zmierzał na północ, podejrzewano, że zmierzają do Kilonii, skąd samolotem wyruszą do Oslo. W Hanowerze pociąg zatrzymał się, a do wagonu Führera wsiadł pułkownik Diesing, szef służby meteorologicznej Wehrmachtu. Przyniósł ze sobą raporty meteorologiczne. 10 maja 1940 roku będzie piękna, słoneczna pogoda. Uradowało to Hitlera tak bardzo, że nagrodził posłańca złotym zegarkiem. Dopiero wtedy pasażerowie pociągu jadącego w nieznane dowiedzieli się, że rankiem następnego dnia wojska niemieckie wyruszą na Belgię, Holandię i Francję i z tym wielkim wydarzeniem wiąże się ich podróż. O godzinie 4:25 przybyli do Euskirchen, niewielkiej miejscowości położonej 50 kilometrów na zachód od Bonn. Hitler, rześki i wypoczęty, zszedł z wagonu do opancerzonego Mercedesa, który zabrał go do nowej polowej kwatery o nazwie Felsenest, skalne gniazdo, w lesie w pobliżu Münsterreifel, 45 kilometrów od belgijskiej granicy. Stamtąd miał kierować operacjami nowej wojny, która miała doprowadzić jego wojska do brzegów kanału La Manche. Gdzieś nad głowami przybyłych przemknęły szybowce holowane przez samoloty Junkers Ju-53M, które wystartowały z lotnisk pod Kolonią. W ich kadłubach lecieli żołnierze, którzy mieli zdobyć mosty na Mozie i opanować belgijską twierdzę Eben-Emael, strzegącą dróg prowadzących w głąb Belgii. Od powodzenia ich akcji mógł zależeć los wojny w Belgii. Jeżeli bowiem nie udałoby się im przechwycić mostów, zanim wojska belgijskie wysadzą je i zająć potężnej twierdzy wkopanej 25 metrów w głąb wapiennych skał na brzegu kanału Alberta, niemiecka szósta armia musiałaby zatrzymać się tam na wiele dni i toczyć ciężkie boje oblężnicze, gdy w tym czasie od zachodu nadeszłyby wojska francuskie i brytyjskie, aby wesprzeć belgijskich obrońców. Hitler był hazardzistą i ogromnym szczęściarzem. Podejmował nadzwyczaj ryzykowne kampanie i wygrywał. Tak było w 1935 roku, gdy odrzucił traktat wersalski i ogłosił wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, co oznaczało intensywne zbrojenia. Tak było w 1936 roku, gdy nakazał swoim wojskom wkroczyć do Nadrenii, gdzie według międzynarodowych traktatów nie mogło być niemieckich żołnierzy. Wystarczyło, żeby Francja ogłosiła pogotowie bojowe nadgranicznych jednostek, a niemieckie dywizje szybciutko wróciłyby do koszar. Skompromitowany zaś Hitler zostałby zapewne obalony lub musiałby się podać do dymisji. Jak bowiem mógłby wzywać naród do wyrzeczeń i prowadzić go wojenną ścieżką, gdy już pierwsze przedsięwzięcie zakończyło się fiaskiem? Tak było w 1938 roku, kiedy zdecydował się wprowadzić wojska do Austrii i przyłączyć to państwo do Rzeszy. W tym samym roku, nie zważając na potęgę militarną Zachodu, zażądał przyłączenia do Rzeszy części Czechosłowacji i osiągnął to. Podjął ogromne ryzyko w 1939 roku, gdy dał rozkaz do agresji na Polskę. Najwyżsi dowódcy Wehrmachtu twierdzili, że wojska nie są jeszcze gotowe do wojny i ostrzegali go, że uderzenie wojsk angielskich i francuskich od Zachodu pogrąży Niemcy. Wygrał. W 1940 roku wysłał wojska do Norwegii na pokładach okrętów, które przeszły pod nosem potężnej brytyjskiej Royal Navy. Uderzyły na państwo odległe o 800 kilometrów od Niemiec i zwyciężyły. Działał wbrew radom doświadczonych dowódców, prowadził nadzwyczaj ryzykowne kampanie i zwyciężał. On znał moc tajnej broni, jaką dysponował, i wiedział, że niekonwencjonalne działanie daje mu przewagę nad wrogami, których plany i posunięcia opierały się na skostniałej strategii opracowanej na podstawie doświadczeń z I wojny światowej, które w konfrontacji z jego ideą utraciły swą wartość. Wydawać by się mogło, że Hitler znakomicie wyczuwa swych wrogów, szefów rządów zachodnich mocarstw, i potrafi bezbłędnie wykorzystywać ich słabości. Blefował, zastraszał, przerażał, potrafił zmuszać do ustępstw, ba, niemal uległości, choć to oni dysponowali większą siłą. Hitler nie tylko rozumiał politykę, on ją czuł i działał instynktownie, często nie zważając na wyniki analiz, ocen i ekspertyz gospodarczych, politycznych i wojskowych. Potrafił działać niekonwencjonalnie, zaskakując generałów i polityków żmudnie postępujących według reguł sztuki wojennej i dyplomatycznej. To on wymyślił sposób błyskawicznego zajęcia belgijskej twierdzy Ebenemel, która mogła na długo zatrzymać niemieckie wojska. Na kadłubach bombowców nurkujących Ju-87 kazał montować syreny, których ryk przerażał nieprzyjacielskich żołnierzy i wywoływał panikę wśród ludności. Żądał uzbrojenia czołgów w działa z długimi lufami, które miały większą siłę ognia i lepiej radziły sobie z pancerzami czołgów wroga. Jednak nie potrafił zrozumieć i wyczuć Brytyjczyków. Tamtego dnia, 10 maja 1940 roku, o świcie, gdy wysiadł z samochodu na dziedzińcu Felsenest, zmieniło się wiele. Nie docenił wielkości tej zmiany. 7 i 8 maja w brytyjskim parlamencie odbyła się debata nad przebiegiem wojny w Norwegii. Brytyjczycy mieli już dość tchórzliwego premiera Chamberlaina, czując i słusznie, że ten człowiek ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zło, jakie stało się na kontynencie, a które lada moment może dotknąć ich kraj. Nie potrafił temu zapobiec, a nawet swoim niezdecydowaniem i uległością ułatwił Hitlerowi odbudowę armii i zdobycie dogodnych pozycji do podboju Europy. Nie wierząc w możliwość pokonania Hitlera, ciągle był gotów do ugody z nim. Członkowie jego własnej partii konserwatywnej też nie mieli złudzeń, że wybrali na premiera polityka chwiejnego, słabego i głupiego. W czasie parlamentarnej debaty w pewnym momencie podniósł się z miejsca Leo Emery, poseł partii konserwatywnej. Pozostajesz za długo jak na czas, w którym niczego dobrego nie zrobiłeś. Zwracając się do premiera, cytował słowa, jakie 300 lat wcześniej wypowiedział przed parlamentem Oliver Cromwell. Odejdź, powiadam, i pozwól nam działać bez ciebie. W imię Boga idź. Tajna wojna Hitlera. Taśma druga, koniec ścieżki pierwszej.